Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O harmonii wiary i rozumu mówił papież w katechezie o średniowiecznych teologach Hugonie i Ryszardzie.
Do modlitwy za kapłanów Benedykt XVI zachęcił Polaków.
Episkopat Polski podziękował kardynałowi Glempowi za prymasowską posługę.
25 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Kontynuując katechezę o wielkich postaciach chrześcijańskiego średniowiecza, Benedykt XVI mówił dziś o Hugonie i Ryszardzie spod paryskiego opactwa świętego Wiktora. Są oni, jak stwierdził, wybitnymi świadkami harmonii, jaka istnieje między wiarą i rozumem. Żyli pragnieniem poznania prawdy, doceniając przy tym również świeckie dziedziny nauki. U swych uczniów rozbudzali zdrową ciekawość intelektualną. Dzięki ich działalności w opactwie świętego Wiktora dokonywała się synteza dwóch nurtów średniowiecznej teologii – monastycznej skoncentrowanej na medytacji Słowa Bożego oraz scholastycznej, kładącej nacisk na dociekania intelektualne.
Hugon i Ryszard to wybitni przedstawiciele teologii monastycznej, nauczyciele XII-wiecznej szkoły opactwa świętego Wiktora pod Paryżem. Hugona nazywano drugim świętym Augustynem. Otwarty na różne dyscypliny wiedzy oraz poszukiwanie relacji wiary i rozumu, wydał encyklopedyczne opracowanie Kompendium Nauk Świeckich i Teologii pod tytułem Didaskalion. To najbardziej wszechstronny autor wczesnej scholastyki. Zalecał interpretację Biblii, akcentując jej sens historyczno-literalny, alegoryczny i moralny. Uczniem i następcą Hugona był Ryszard, przeor opactwa świętego Wiktora. W swoich dziełach kładł nacisk na studium Pisma Świętego i jego alegoryczną interpretację. Zachęcał do pielęgnowania i rozwijania cnót, dzięki którym można dojść do kontemplacji Boga.
W auli Pawła VI nie zabrakło też pielgrzymów z Polski.
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Pragnę przypomnieć dzisiaj dwa istotne wydarzenia roku liturgicznego, który się kończy. Zakończony rok świętego Pawła oraz trwający rok kapłański. Niech one pomogą wam pełni zrozumieć tajemnicę Kościoła, jego dzieje misję ewangelizacyjną, polecając wasze modlitwy, intencje Kościoła, a zwłaszcza kapłanów, wam tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławień.
Apelem o solidarność z Angolczykami wypędzonymi z Konga zakończyły się obrady sesji plenarnej Konferencji Biskupów Angolii oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Odbyły się one w Luandzie. W ostatnich tygodniach władze dwóch krajów, Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga, usunęły brutalnie wszystkich przebywających tam Angolczyków. Uważa się to za akt zemsty po tym, jak od 2 lat wydalani są z Angolii obywatele obu państw kongijskich, ale tylko przebywający tam nielegalnie. Natomiast Kongijczycy usuwają ze swych terytoriów wszystkich, bez wyjątku Angolczyków. Zachęcając wiernych do pomocy powracającym z Konga rodakom, angolscy biskupi wezwali równocześnie, by nie represjonować mieszkających w Angolii Kongijczyków.
Sprawę tę podjęto w dokumencie wydanym na zakończenie sesji. Nawiązano w nim również do piłkarskiego turnieju o Puchar Afryki, który na początku przyszłego roku odbędzie się w Angolii. Biskupi zaapelowali, by sport stał się okazją do dialogu i przyjaźni przełamującej bariery rasowe, kulturowe czy polityczne. Zachęcili sportowców do godnego zachowania na boisku i poza nim, a dziennikarzy do informacji bezstronnej i nie wzbudzającej konfliktów ani napięć. Ponadto uczestnicy sesji plenarnej Episkopatu Angolii oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej dokonali wyboru jego nowych władz na najbliższe 3 lata. Przewodniczącym konferencji został arcybiskup Gabriel Mbilingue, metropolita Lubango.
W Tianjin w Chinach 7 sióstr miłosierdzia, które od 5 dni pościły w obronie terenów kościelnych, zostało hospitalizowanych. Siostry protestują, ponieważ władze lokalne sprzedały teren będący w posiadaniu założonego przez świętego Wincentego a Paulo zgromadzenia już od XVIII wieku. Odwołania do chińskiego rządu nie przyniosły żadnych rezultatów, dlatego zdesperowane siostry zdecydowały się na głodówkę. Charity Mansion jest jednym z najstarszych kościołów diecezji Tianjin. Siostry prowadziły tam sierociniec.
Istniejący budynek z 1903 roku był używany przez kościół do roku 1950, kiedy komunistyczny rząd wydalił wszystkich zagranicznych misjonarzy z Chin. Siostry Miłosierdzia powróciły do Charity Mansion w roku 2005, w tym samym roku, w którym rząd go sprzedał. Władze odcięły wspólnocie wodę i energię elektryczną, by przyspieszyć eksmisję.
W Wietnamie trwa boom powołaniowy. W ciągu ostatnich 5 lat liczba powołań do kapłaństwa zwiększyła się tam o 50%. Pierwszy rok studiów rozpoczęło obecnie 1349 kleryków, czyli niemal 2 razy więcej niż w Polsce, choć katolików jest w tym azjatyckim kraju co najwyżej 8 milionów. Wzrost liczby seminarzystów wynika w pewnej mierze ze zmniejszenia ograniczeń ze strony rządu, który przez kilkadziesiąt lat określał limit w naborze. Aktualnie działa w Wietnamie 7 wyższych seminariów duchownych. Ponadto we wszystkich diecezjach istnieją programy propedeutyczne dla kandydatów. Dla przykładu w archidiecezji Ho Chi Minh uczestniczy w nich 300 preseminarzystów. Wzrost liczby powołań jest dla wietnamskiego kościoła nie tylko zastrzykiem nowej siły, ale również poważnym problemem. Brakuje mu bowiem zaplecza lokalowego, funduszy na utrzymanie seminarzystów, a także odpowiedniej kadry formatorów.
Patriarchat moskiewski z przychylnością przyjął wybór Hermana Van Rompuya na stanowisko prezydenta Unii Europejskiej. Reprezentujący patriarchat przy strukturach europejskich ksiądz Antoni Ilin bardzo pozytywnie ocenił wybór byłego premiera Belgii na to stanowisko.
Czy pierwszy prezydent Unii Europejskiej, praktykujący katolik, wzorowy ojciec rodziny, znajdzie w sobie siłę do powtórzenia słów, które napisał 5 lat temu, że uniwersalne wartości europejskie to wartości chrześcijańskie? Jeśli tak, to odnalezione zostanie utracone ogniwo łańcucha z niedoszłej preambuły Eurokonstytucji, powiedział ksiądz Ilin. Według słów rosyjskiego duchownego prawosławnego, jeśli Herman Van Rompuy wcieli w życie ideę, że wartości chrześcijańskie leżą u podstaw tożsamości Europy, to na tym kontynencie pojawi się szansa stać się nie tylko regionem ekonomicznym, ale ważnym biegunem zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej. Z taką Unią Europejską Rosja będzie mogła rozmawiać nie tylko o limitach ekonomicznych, wizach, ale również o wartościach chrześcijańskich świata wschodniego, którego biegunem jawi się Rosja i wszystkie kraje wywodzące się ze Świętej Rusi, dodał oficjalny przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego przy strukturach europejskich. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Godność kobiety darem, który musimy chronić, pielęgnować i wdrażać. Tak brzmi hasło kampanii walki z przemocą względem kobiet wprowadzonej dziś przez kolumbijską Caritas. Stawia ona sobie za cel wychowanie społeczeństwa do przestrzegania praw człowieka w tej tak ważnej dziedzinie.
Rozpoczęcie kampanii w Kolumbii zbiega się z obchodzonym z inicjatywy ONZ Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Problem przemocy względem osób, które są słabsze i bardziej bezbronne, odczuwany jest w bardzo licznych krajach świata. Włączając się w ONZ-owską inicjatywę, władze Tajlandii na przykład zorganizowały dziś obchody upamiętniające kobiety i osoby niepełnoletnie, które padają ofiarą nadużyć w rodzinnych domach. Na znak solidarności z nimi zaproponowano przyczepienie do wierzchniej odzieży białej wstążki, informuje katolicka agencja Asia News. Oblicza się, że tylko w bieżącym roku w tym azjatyckim kraju przemocy fizycznej czy psychicznej doznała ponad 1/3 kobiet i ponad połowa dzieci.
Dziennik włoskiego episkopatu ma nowego redaktora naczelnego. Został nim Marco Tarquinio, dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego, który od 3 miesięcy tymczasowo kierował zespołem redakcyjnym Avvenire. Drzewo, które spada, robi więcej hałasu niż las, gdy rośnie. Tym przysłowiem Tarquinio odniósł się do atmosfery skandalu, w której odszedł z dziennika jego poprzednik Dino Boffo. W pierwszym artykule wstępnym zapewnił, że kierowany przez niego dziennik będzie się pochylał nad każdym upadłym drzewem, a zarazem będzie się wsłuchiwał w rosnący las, w wielkie dobro, które bez rozgłosu dokonuje się tak we Włoszech, jak i w całym świecie. Marco Tarquinio ma 51 lat, jest żonaty i ma dwie córki. W młodości był działaczem harcerskim, z wykształcenia jest dziennikarzem. Karierę rozpoczynał w dziennikach lokalnych w rodzimej Umbrii. Do Avvenire trafił przed 15 laty.
Była to moja własna decyzja. Odszedłem bowiem z innego ważnego dziennika. Nigdy tej decyzji nie żałowałem. Avvenire jest bowiem głosem włoskich katolików, którzy potrafią dostrzec również słabych i odrzuconych. I to jest naszą specjalnością. Łączymy chrześcijańską wrażliwość z wielkim profesjonalizmem. Silną stroną dziennika są jasne kryteria etyczne, według których oceniamy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne.
Kolumbijski Kościół uczestniczy wraz z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w mediacji między rządem a lewackimi partyzantami. Potwierdził to sekretarz episkopatu biskup Juan Vicente Cordova. Chodzi o sprawę zwolnienia dwóch żołnierzy należących do grupy 24 wojskowych i policjantów przetrzymywanych przez FARC. Niektórzy z tych zakładników są w rękach największej tam lewackiej organizacji zbrojnej już od ponad 10 lat. Zwolnienie obu żołnierzy ma być połączone z przekazaniem zwłok oficera, który zmarł w niewoli. Wcześniej rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii nie akceptowały mediacji kościoła, jednak przed kilku miesiącami na nią się zgodziły. Kolumbijscy biskupi zawsze wyrażali gotowość pośredniczenia, ale przy poprzednim stanowisku partyzantów nie było to możliwe.
Pod hasłem Przyszłość Europy przechodzi przez rodzinę. 27 grudnia odbędzie się w Madrycie już po raz kolejny Święto Rodziny. Program i plakat zaprezentowano w stolicy Hiszpanii.
Tegoroczny plakat przedstawia świętą rodzinę otoczoną gwiazdami i na tle niebieskiej flagi Unii Europejskiej. Jest to doskonała ilustracja hasła spotkania Przyszłość Europy przechodzi przez rodzinę. Słowa te wypowiedział Jan Paweł II w Madrycie na placu Limy podczas swojej pierwszej podróży do Hiszpanii. Na tym samym miejscu spotkają się rodziny z całego kraju, które w sposób szczególny oddadzą także cześć i przypomną postać wielkiego papieża Polaka. Program przewiduje m.in. celebrację mszy pod przewodnictwem kardynała Antoniego Marii Rauco Barelli oraz krótkie przesłanie, jakie papież Benedykt XVI skieruje do uczestników. W ubiegłym roku w Święcie Rodziny wzięło udział ponad 1 000 000 osób. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Uczestniczący w dorocznych rekolekcjach na Jasnej Górze polscy biskupi podziękowali dziś kardynałowi Józefowi Glempowi za 28 lat jego prymasowskiej posługi w kościele w Polsce. Za niespełna miesiąc, gdy purpurat ukończy 80. rok życia, tytuł prymasa przysługiwać będzie metropolicie gnieźnieńskiemu.
Wspólnotowa msza święta była, jak powiedział arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący konferencji episkopatu, podziękowaniem za styl i sposób realizowanej służby biskupiej i prymasowskiej kardynała Glempa.
Za twórczy udział w pracach konferencji episkopatu, za przykład pracowitości, która była i jest dynamizmem gotowości usługiwania wszędzie i wszystkim, niezależnie od trudności i przeszkód.
Kardynał Glemp wyraził wdzięczność za lata łaski wstąpienia w dziedzictwo apostołów i tak podsumował drogę służby.
Myśmy przeszli od Polski innej zupełnie, z bloku socjalizmu, aż do tej wolności, której teraz musimy bardzo chronić, pielęgnować i utrzymywać w prawdzie.
Kardynał Glemp powiedział, że starsze pokolenie odsuwa się, aby dać miejsce nowemu, które z gorliwością pragnie dostosowywać duszpasterstwo do nowych znaków czasu. Zapewnił, że ma wielkie pragnienie służenia jeszcze Kościołowi i będzie to czynił, póki wystarczy mu sił. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.